Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Dobry wieczór z Poznania, mówią Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. W naszym marcowym, wiosennym magazynie nie zabraknie sporej dawki wiadomości o muzyce najnowszej. Rozpoczynamy jednak od wizyty w Katowicach, bo właśnie to miasto ma do dyspozycji nową salę koncertową. O szczegółach Henryk Cierpio.
Ostatnie dni marca na trwale wejdą do historii śląskiej muzyki. Po trwającej 3,5 roku gruntownej przebudowie Filharmonii Śląskiej na kilka miesięcy przed rozpoczęciem się 70. sezonu działalności artystycznej zespołów wchodzących w skład tej instytucji orkiestry symfonicznej, chóru i orkiestry kameralnej, wprowadziły się one na powrót do swej siedziby od podstaw wyremontowanego obiektu, który stwarza szansę ich niezakłóconej i efektywnej pracy na, miejmy nadzieję, długie dziesięciolecia. Melomani śląscy stali bywalcy sali koncertowej imienia Karola Stryi przy ulicy Sokolskiej w Katowicach zyskują od tego momentu komfortowe, jak można sądzić, warunki odbioru muzyki w od podstaw na nowo też ukształtowanej akustycznie głównej sali, we wnętrzu której, dodam, firma Szuka z Berlina według projektu znakomitego organisty i organologa, improwizatora, profesora Juliana Gębalskiego z Katowickiej Akademii Muzycznej zbudowała pierwsze na Śląsku, dodam, koncert 36-głosowe organy. Nie koniec na tym. W zrealizowanym już projekcie pojawiły się nowe wnętrza służące odbiorowi muzyki. To sala kameralna na 100 miejsc oraz muzyczna kawiarenka w całości przeszklona na ostatniej kondygnacji obiektu, gdzie prócz zaistnienia możliwości posłuchania wielu archiwalnych nagrań zarejestrowanych przez filharmoniczne zespoły w przestrzeni wielu dziesiątków lat, będzie też można posłuchać recitali czy wziąć udział w spotkaniach z wybitnymi artystami. Oprócz organów na koncertowej estradzie pojawił się już nowy fortepian marki Steinway, co z wcześniej zakupionymi dla orkiestrowych muzyków instrumentami poszczególnych sekcji składu orkiestrowego, cóż tu wiele mówić, tworzy znakomite warunki do wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych partytur. We foyer gmachu pojawiło się po piersie patrona Filharmonii Śląskiej Henryka Mikołaja Góreckiego, dłuta artysty rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego. Koszt całego przedsięwzięcia, trudno o tym nie wspomnieć, z górą 47 milionów złotych, to z pewnością ogromna kwota, ale jej wysokość determinowana była faktem, iż dokonano modernizacji budynku historycznego Katowickiej Filharmonii z 1903 roku, który już od dawna domagał się kapitalnego remontu. To zawsze generuje koszty, a przy wkładzie własnym samorządu województwa śląskiego, sięgającym około 1/3 tej kwoty, jej pozostała część pochodziła z dotacji unijnych. Wszystko, choć nie bez przygód, szczęśliwie się zakończyło, a właściwe wielkie otwarcie siedziby Filharmonii Śląskiej to 4 aż uroczyste koncerty z udziałem solistów, organistów Juliana Gębalskiego i Krzysztofa Lukasa, pianisty Piotra Palecznego, klawesynistki Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz oraz, nie mogłoby być inaczej, filharmonicznych zespołów orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Mirosława Jacka-Błaszczyka, chóru przygotowanego przez Jarosława Wolanina i orkiestry kameralnej pracującej od niedawna pod dyrekcją Roberta Kabary. Z pewnością i w klasyce w Polsce dane nam będzie o ciekawych koncertach tu odbywających się nieraz Państwa informować.
W wykonaniu Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka słuchaliśmy finału uwertury Fantazji Piotra Czajkowskiego Romeo i Julia.
Nasza recenzja.
Każda nowa premiera operowa oczekiwana jest z dużym zainteresowaniem, a jeżeli jest to arcydzieło jak Don Giovanni Mozarta, wtedy temperatura rośnie i urosła. Reżyserii nowej inscenizacji podjął się Włoch Pippo Del Bono, ceniony w świecie za prezentacje teatralne, a muzycznie operę przygotował dyrektor artystyczny teatru Gabriel Chmura. Inscenizacja albo jej brak to najsłabsze ogniwo tego przedsięwzięcia. Pippo Del Bono, podobnie jak współcześni reżyserzy, odarł opowieść z jej historycznego tła i nie zaproponował w zasadzie nic w zamian. Może nawet początek był intrygujący, ale potem nic z tego nie wyniknęło. Pojawiały się luźne obrazy, nic nam nie mówiące. Widz mógł treść śledzić jedynie z tekstu wyświetlonego na tablicy. Słuchaliśmy zresztą bardzo ograniczonych przez inscenizatora śpiewaków. Muzyka Mozarta kipi, a oni zachowywali się jak spowolnione marionetki. Bez sensu. Zamiast wydobycia z libretta moralitetu, zwrócenia uwagi na różnorodność postaci, jedne wywodzą się przecież z komedii dell'arte, inne z opery seria, mieliśmy pod koniec pierwszego aktu kółko graniaste stworzone przez balet, ustawiony w trójkąt chór, czy w scenie finałowej obraz na tle czarno zbudowanej sceny z siedzącymi w czarnych sukienkach paniami, jak podczas czuwania przy trumnie. Kto nie zna innych inscenizacji opery, wychodzi z teatru zubożały, jakby wysłuchał koncertowego wykonania tego arcydzieła z elementami inscenizacji. Symbolem śmierci Don Giovanniego jest założenie czarnej opaski, a już kuriozalna jest dla mnie scena, gdy bohater po chwili, po swojej śmierci, wstaje i schodzi ze sceny. Kolory tu dodają piękne kostiumy z epoki, od koloru białego po czarny. Orkiestra została rzetelnie przygotowana przez Gabriela Chmurę, ale grała troszeczkę na premierze zbyt nerwowo, co powodowało także nierówności ze śpiewakami. Zabrakło momentami lekkości, niuansów, które stworzyłyby bogate tło wspierające solistów. Z tego powodu też scena wejścia komandora na końcu nie zrobiła żadnego wrażenia. Rafał Korpik, dysponujący ładnym, ale nie za dużym głosem, nie był w stanie wywołać swym wejściem tak zwanych ciarek. Spektakl właściwie uratowali soliści, pozostawieni sami sobie śpiewacy. Świetna Donna Anna Iwona Hossa, która tą rolą triumfalnie powróciła na deski sceny pod Pegazem. Panuje doskonale technicznie nad głosem, w którym potrafi ukazać i śliczną liryczną frazę i pełen dramatyzm. Elwiry, troszeczkę zbyt histeryczna na pierwszej premierze, Violetta Chodowicz, zrehabilitowała się w arii Mitradi. Bardzo dobrze wypadła zaś na drugiej premierze Monika Mych. Zerliny fatalnie ustawione reżyser pokazały się bardzo ładnie wokalnie. Natalia Puczniewska na pierwszej premierze i Barbara Gutaj-Monowit na drugiej pokazała pazur w finałowej scenie z pierwszego aktu. Świetni byli panowie dysponujący ładnym głosem Stanisław Kufluk. W pierwszym spektaklu wydobył wiele niuansów z partii Don Giovanniego, wtórował mu Leporello, zresztą nasycił komizmem tę partię Wojciech Śmiłek. Odkryciem jest dysponujący pięknym basem młody Krzysztof Bończyk jako Mazetto. Można więc powiedzieć, że w poznańskim Don Giovannim Mozart i soliści pokonali włoskiego realizatora.
Oh,
Tak Iwona Hossa wraz z Orkiestrą Teatru Wielkiego w Poznaniu pod dyrekcją Gabriela Chmury zaprezentowała na premierze 22 marca arię Donny Anny Non mi dir belli dol mio z drugiego aktu Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jak co roku, wiosennie, muzycznie jest także w Trójmieście. Konrad Mielnik.
Kwiecień na Pomorzu to już od kilku lat po prostu gdański festiwal muzyczny. Wydarzenie, przypomnę, jest kontynuacją projektu, który po raz pierwszy zrealizowano w roku 2008 na podstawie konkursu ogłoszonego przez miasto Gdańsk. Jego formuła jest otwarta, niemniej indywidualne piętno programowe każdej kolejnej edycji nadaje towarzyszące jej przesłanie lub postać artysty rezydenta. W roku 2009 wystąpiła w tej roli kompozytorka Elżbieta Sikora, rok później wybitna pianistka Ewa Pobłocka, w roku 2011 jedna z największych gwiazd w historii polskiej wokalistyki Stefania Toczyska, w roku 2012 Konstanty Andrzej Kulka, a w roku ubiegłym jeden z najwybitniejszych muzyków polskich ostatnich dekad Włodzimierz Nachorny. Także z założenia festiwal jest imprezą o charakterze, powiedzmy, eklektycznym i jego repertuar jest różnorodny. Gdański Festiwal Muzyczny 2014 zaplanowano w szczególnym terminie, w czasie Wielkiego Postu i miesiącu kanonizacji Jana Pawła II, któremu jest dedykowany. W jego programie znaczące miejsce zajmą zatem tym razem dzieła wokalne i wokalno-instrumentalne muzyki europejskiej od XVII do XXI wieku. Inauguracja odbędzie się 4 kwietnia w katedrze w Oliwie. Zabrzmi niemieckie rekwiem op. 45 Johannesa Brahmsa. Chór Filharmonii w Mińsku, gdańscy filharmonicy Ernst van Til, a jako soliści m.in. Julia Nowikowa, laureatka pierwszej nagrody i, co nie zawsze idzie w parze, nagrody publiczności na organizowanym przez Placido Domingo Światowym Konkursie Operalia. Festiwal zakończy się 12 kwietnia w kościele świętego Jana w Gdańsku i tu wykonane zostanie oratorium Józefa Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. Wykonanie czysto polskie, polscy soliści, polski chór kameralny, polska filharmonia kameralna, a całość poprowadzi Jan Łukaszewski. Kontrastem dla tych kompozycji będzie z pewnością napisano w roku 2013 na zamówienie zespołu Phoenix 16 z Berlina Pasja według świętego Jana, młodego polskiego kompozytora Dariusza Przybylskiego. To bardzo ciekawy zespół, to zespół solistów-śpiewaków, który współpracuje także każdego roku z innym kompozytorem, który współpracuje z nim na zasadzie rezydenta. Dariusz Przybylski taką funkcję pełnił w roku ubiegłym. No i oczywiście kolejne wydarzenia festiwalu to przede wszystkim występ jednej z najlepszych orkiestr rosyjskich i jednej z najlepszych orkiestr w tej chwili europejskich, czyli słynnej Moskiewskiej Orkiestry Symfonicznej, która funkcjonuje na całym świecie z tym takim skrótem MSO. Zespół wystąpi pod dyrekcją swojego aktualnego szefa artystycznego, pierwszego dyrygenta, Holendra Artura Arnolda, a solistą będzie znakomity pianista Michał Pietuchow. To także ciekawa postać. Pietuchow w swoim czasie wygrał konkurs bachowski, wygrał konkurs imienia Królowej Elżbiety w Brukseli. No, ale było to jeszcze za czasów minionej epoki. Miał wiele propozycji, ale władze radzieckie zablokowały mu wyjazdy na całych 13 lat. Będzie także recital znakomitego izraelskiego pianisty młodego pokolenia, laureata konkursu imienia Ludwika van Beethovena i Ishaya Shera, a także rewelacja kameralna, czyli koncert słynnego Emerson String Quartet. Stałym elementem programu Gdańskiego Festiwalu Muzycznego są koncerty muzyki gdańskiej, zarówno dawnej, jak i współczesnej. I tę współczesną muzykę prezentować będzie nowo powstała Sinfonietta Pomerania pod dyrekcją Tadeusza Diksy. Stały element to także koncerty poza obszarem Gdańska, czyli koncerty w Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Trąbkach Wielkich, Pruszczu Gdańskim i po raz pierwszy w tym roku w Kaliningradzie. Zatem Gdański Festiwal Muzyczny 2014 od 4 do 12 kwietnia. Zapraszam. Thank you.
Było to presto z kwartetu B-dur op. 130 Ludwiga van Beethovena. Grał Emerson String Quartet. Również wiosennie i współcześnie było w Poznaniu. Andrzej Chylewski.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej, Poznańska Wiosna Muzyczna, dziś już 43-letnie dziecko Tadeusza Szeligowskiego, właśnie przeszedł do historii. Jak na wiosnę przystało, wyraźnie budzi się do życia. Po okresie paroletniej stagnacji, już zeszłoroczna, a zwłaszcza tegoroczna edycja festiwalu, stała się atrakcyjniejsza, tak formalnie, repertuarowo, jak i wykonawczo. A co najważniejsze, na zdecydowanej większości koncertów znalazła zainteresowanie zaskakująco licznej publiczności. Przeważali młodzi melomani, ale i ci starsi wędrowali konsekwentnie z sali do sali. Festiwal odbywał się w swej dorosłej części w 6 salach koncertowych, nagradzając brawami atrakcyjne propozycje. W ciągu 5 dni festiwalu odbyło się 14 pełnowymiarowych koncertów. Swoją wiosnę mieli także najmłodsi i młodzi melomani. Odbyły się 2 spotkania w formule atelier, a w programie festiwalu znalazło się 17 premier. Wystąpiły 2 orkiestry. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją pana Marka Pijarowskiego i Orkiestra Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza. Raz jeszcze potwierdziło się, że klasyka współczesności wciąż ma się dobrze. I nieważne, czy jest to klasyka polska, czy obca. Do tej pierwszej zaliczyłbym Witolda Lutosławskiego 5 pieśni do słów Kazimiery Iłakowiczówny w znakomitym wykonaniu duetu warszawskiego Liliana Zalesińska, mezzosopran i Piotr Szymanowicz fortepian. Wojciech Kilar, Andrzej Koszewski, Henryk Mikołaj Górecki to zwłaszcza w utworach chóralnych we wspaniałym koncercie w poznańskiej farze w wykonaniu poznańskiego chóru chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. A dalej może Krzysztof Meyer w koncercie bardzo dobrego tria poznańskiego perkusyjnego Idiom Project Ensemble, czy Magdalena Długoszcz w propozycjach elektroakustycznych w cyklu Muzyka pod prądem. Dalej może Witold Szalonek, Kazimierz Serocki, Andrzej Panufnik w równie interesującym koncercie z okazji 100-lecia urodzin tegoż kompozytora. No i wreszcie Jana Astriaba, 4 utwory charakterystyczne w koncercie finałowym. Jeśli chodzi o klasykę obcą, to wymienić należy nieśmiertelnego Albana Berga w koncercie inauguracyjnym, czy Piera Buleza, Johna Cage'a, no i może Estończyka, wschodzącą gwiazdę, ale już uznaną Tomu Korwica. Koncert muzyki estońskiej w wykonaniu poznańskiej kameralnej grupy Sepia Ensemble był jednym z najciekawszych wydarzeń tegorocznego festiwalu. Trudno nie zauważyć jakże udanej, sporej obecności w festiwalu takiego instrumentu jak akordeon. Słowacki akordeonista Peter Katina, ale i młodzi laureaci konkursu kompozytorskiego Adam Poremski i Piotr Jędrzejczyk ukazali ogromne możliwości tego instrumentu, także wrażliwość muzyczną i przyszłość dla wielu jeszcze pewnie wyłącznie kojarzonego z ludową proweniencją instrumentu. Obok rzadkiej na szczęście szalonej awangardy dyrektorowi Arturowi Kroszelowi i organizatorom festiwalu udało się zachować równowagę między klasyką współczesności i eksperymentami lat bieżących, a nie zagubić przy tym atrakcyjności dla przeciętnego, nie tylko wszak profesjonalnego odbiorcy festiwalu.
Thank you.
Na inauguracji Poznańskiej Wiosny Muzycznej zabrzmiał koncert kameralny na fortepian, skrzypce i 13 instrumentów dętych Albana Berga. Wykonawcami utworu byli działający w Londynie Bartosz Woroch, Mei Yi Fu oraz zespół filharmoników poznańskich pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. 18 kwietnia koncertem Leipziger Streichquartett zakończy się 18. Festiwal imienia Ludwiga van Beethovena w Warszawie. A jeśli chodzi o muzykę kwartetową, to w drugiej dekadzie kwietnia Poznań opanują wspaniałe zespoły grające na zaproszenie Mecore String Quartet. Koszalin zaś gościł pianistów. Rafał Łuszczewski wykonał koncert Aleksandra Skriabina, zaś Zbigniew Raubo grał kompozycję Ferenca Lista. Jest zresztą jedynym jak dotąd polskim laureatem konkursu imienia Ferenca Lista w Utrechcie. Z pianistą rozmawiała Beata Górycka-Młyńczak.
Ten list był, zwłaszcza w okresie jakimś takim studenckim mojej pianistyki, bardzo ważny. Ja grałem mnóstwo jego utworów. Już ten konkurs, o którym pani wspomniała, to był konkurs złożony wyłącznie z dzieł mistrza z Weimaru. Także ten repertuar mi się dzięki temu jakoś tak wzbogacił, poszerzył. Ja do niego wracam co pewien czas. I to jako ciekawostkę mogę powiedzieć też, że właśnie w finale konkursu w Utrechcie sprzed 20 prawie dwóch lat już, o którym pani wspomniała, wykonywałem z orkiestrą Totentanz. Mam okresy, które czasem trwają krócej, czasem dłużej, kiedy na jakiegoś kompozytora się bardziej otwieram, który mnie bardziej zaczarowuje, kiedy jakoś głębiej w niego wchodzę. I to jest takie fajne, rozwojowe i to cały czas, mimo tego, że już tam na estradzie jestem ćwierć wieku ponad, cały czas trwa, prawda, że jakieś tam jeszcze, dzięki temu między innymi, że literatura fortepianowa to jest po prostu bezkres bogactwa i tak naprawdę literatury najwyższych lotów, więc jakby zawsze jeszcze można coś znaleźć. To jest niesłychanie takie inspirujące i nie pozwala zejść do poziomu jakiejś rutyny.
Częściej gra pan koncerty z orkiestrami, czy jednak koncerty solowe, recitale?
Trudno powiedzieć, to znaczy ze względów takich techniczno-ekonomicznych oczywiście jest łatwiej grać solowo, bo to organizacyjnie sprawa dużo prostsza, czy kameralnie, prawda, czy też jakieś takie zjawisko, które w sumie jest stosunkowo nowe, jak grywanie koncertów naszego wieszcza Fryderyka Chopina w wersji kameralnej, prawda, z kwartetem lub kwintetem smyczkowym, co jest organizacyjnie rzeczą dużo prostszą i to jest dosyć częste w ostatnich latach, z tego się powodu cieszę, że gdzieś powiedzmy można tego Chopina wieść również w teren, tak mówiąc w cudzysłowie, czy też inaczej go troszeczkę usłyszeć. Natomiast tych koncertów filharmonicznych też w tym sezonie było dosyć dużo, także to już od września bodajże daje się 8 czy 9 utworów grając z orkiestrą. Więc ten sezon jest dosyć bogaty.
To jakie koncerty ma pan w swoim repertuarze?
Tak się nazbierało przez te lata dosyć dużo. Ja jakoś trochę przypadkiem, trochę przez jakąś taką własną samodyscyplinę nauczyłem się wszystkich dzieł na fortepian orkiestry Fryderyka Chopina. To w liczbie 6 w sumie. Bo gram oba koncerty Lista, gram Totentanz Lista, gram 3 utwory koncertowe Gershwina, gram kilka koncertów Mozarta, kilka koncertów Beethovena, gram koncert Brahmsa B-dur. To było takie moje bardzo ważne, jakieś takie dla mnie wydarzenie, bo to takie moje marzenie z młodych lat, bym powiedział, który kilka lat temu udało mi się wreszcie zrealizować i dwukrotnie ten koncert wykonać, co jest w sumie dosyć trudne, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że jest to symfonia na fortepian z orkiestrą, więc jest to jakiś dodatkowy wysiłek również dla aparatu orkiestrowego, żeby się zebrać, tych prób musi być więcej i tak dalej. Co tam jeszcze? Grałem koncert Bacha, grałem troszkę nowszej muzyki, takiej związanej z regionem, w którym ćwierć wieku przebywam, czyli na Śląsku. Niedawno razem z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej i jej dyrektorem panem Mirosławem Błaszczykiem utrwaliliśmy na płycie koncertino Szabel taki utwór skądinąd nieznany, a moim zdaniem bardzo zgrabny i udany i warty tego, żeby go pokazywać częściej. W archiwach troszkę utonął. Tego jest mnóstwo, prawda? I to jest takie pocieszające, bo z jednej strony jakoś słuchacz jest w pewnym sensie troszkę zmęczony już tym piątym Beethovena, tym emolem Chopina. Chociaż skądinąd też jakieś zapotrzebowanie na zasadzie tego, prawda, że lubimy filmy, które już oglądaliśmy trochę. Jakieś takie resentymenty, one są istotne dla słuchacza. Natomiast rzeczywiście jakaś taka ciągle jest przestrzeń dla pionierskiej działalności, prawda, bo się okazuje, że tej wartościowej literatury XIX-XX-XXI-wiecznej jest bardzo dużo. Teraz często to wypływa przy różnego rodzaju przewodach doktorskich, rehabilitacyjnych, gdzie zresztą ustawowo jest zapisane, aby odkrywać jakieś takie rejony, które jeszcze może są nie do końca zbadane, muzykologicznie czy pianistycznie. I w związku z tym różni młodzi muzycy, naukowcy, tak ich nazwijmy, są zmuszeni troszkę, żeby poszukać i odkrywają twórców, których znamy jedynie z encyklopedii, prawda, czysto teoretycznie, natomiast się okazuje, że to byli bardzo utalentowani ludzie, którzy z różnych powodów potem gdzieś tam na powierzchnię nie wypłynęli na dłużej. Natomiast wydaje mi się, że jest to zawsze bardzo interesujące i takie troszkę jednak pewien oddech świeżości w to wykonawstwo muzyczne, które jest bardzo już w tej chwili wyeksploatowane, ono wprowadza.
Słuchaliśmy Zbigniewa Raubo. A teraz Rafał Łuszczewski zagra dla nas etiudę patetyczną z opusu 8 Aleksandra Skriabina. Rafał Łuszczewski zagrał etiudę Destur Aleksandra Skriabina. Amerykanie mają swoje Grammy, Anglicy Brit Awards, Niemcy Echo Prize. Natomiast u nas są Fryderyki. Wśród nominowanych znalazł się także krążek z Katowic, a właściwie z Krakowa. Wszystko wyjaśnia Stanisław Wiera w rozmowie z Markiem Mosiem.
Uznanie wzbudzają pańskie interpretacje, zwłaszcza utworów kompozytorów współczesnych. A mówię o tym w kontekście niecodziennego wydarzenia muzycznego. Mam tu na uwadze prezentację wersji koncertowej muzyki z baletu Harnasie Karola Szymanowskiego z udziałem orkiestry, chóru i zespołu góralskiego Zakopower z jego liderem Sebastianem Karpielem Bułecką. Projekt ten zaistniał na zewnętrznym dziedzińcu Zamku Wawelskiego w Krakowie w maju ubiegłego roku. Pańskie wykonanie Harnasi Karola Szymanowskiego spotkało się równie z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, a jego realizację płytową live docenili też członkowie Polskiej Akademii Fonograficznej. Krążek znalazł się wśród nominowanych płyt do tegorocznych nagród Fryderyki. Spodziewał się pan tej nominacji?
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. Jak zresztą nie spodziewam się żadnych nominacji. Wydaje się, że oczywiście to jest miłe, jeśli coś takiego się zdarza, że człowiek gdzieś tam zostaje uznany, ale tak naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, co zdarzyło się między nami wtedy wieczorem na Wawelu i to, co odebrali na żywo licznie zgromadzeni słuchacze. Przede wszystkim wielkie słowa uznania i podziękowania po raz kolejny składam pani Małgorzacie Jańskiej-Słysz, która to wraz z firmą Castello odpowiedzialna jest za ten projekt i za pomysł zaproszenia do udziału w tym przedsięwzięciu zespół Zakopower. Wydaje się, że samo włączenie połączenie, bo to nie tylko kapela góralska, ale zespół Zakopały, to w tym rozszerzonym składzie jest skład absolutnie rockowy, mocnego uderzenia. I to złożenie Harnasi wraz z takim zespołem, myślę, że dla wielu może być kontrowersyjne i mnie to nie oburza, że mogą być głosy, które na przykład uważają, iż jest to obrazoburcze i zbyt ingeruje w rozbicie formy, dlatego że ten koncert został zakomponowany tak, iż stanowi całość, w ten sposób połączoną, że zespół Zakopały ma swoje miejsce w środku trwania Harnasi na zaprezentowanie siebie, muzyki już z innych czasów, ale jednak o korzeniach podhalańskich. No ale to, co wydaje się tutaj pewnie najciekawsze i najbardziej cenne, to to, iż partię solową zaśpiewał właśnie pan Sebastian Karpiel-Bułecka swoim naturalnym białym głosem. I to dla wielu, między innymi dla profesora Krzysztofa Pendereckiego, który akurat był gościem tego koncertu, było wielkim odkryciem i akurat jemu się to bardzo podobało.
Płyta znalazła się wśród nominowanych, o czym już wspomniałem, w kategorii muzyka symfoniczna i koncertująca. Dorobku ma pan już 3 Fryderyki. 2 z Kwartetem Śląskim za nagrania kwartetów smyczkowych Henryka Mikołaja Góreckiego, Szymanowskiego, Lutosławskiego, także z orkiestrą AUXO za nagrania z Januszem Olejniczakiem dzieł fortepianowych Fryderyka Chopina.
Tak, właśnie jako zespół, który sporo gra projektów poza klasyką, mamy też jeszcze jednego Fryderyka z płytą Hadrony w kategorii jazzu, no, która właśnie sprawiła nam niezwykłą radość i była wielką niespodzianką. Także no, jako klasycy znaleźliśmy się wśród laureatów też dyscypliny jazzowej.
Wśród nominowanych do Fryderyków płyt z muzyką dawną i barokową znajduje się także zapis dźwiękowy z 7. festiwalu Muzyka Sakromontana na Świętej Górze w Gostyniu, z utworami Józefa Zajdlera i Piotra Niestrawskiego. Oto Domine Filii z mszy G-dur Niestrawskiego śpiewają Anna Mikołajczyk nie wiedział, Anna Karasińska z towarzyszeniem orkiestry Symfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwinowicza.
Thank you.
znominowanego do Fryderyka Krążka z utworami Józefa Zajdlera i Piotra Niestrawskiego, słuchaliśmy Domine Filii z mszy G-dur tego ostatniego. Śpiewały Anna Mikołajczyk nie wiedział, Anna Karasińska z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwinowicza, a nagranie pochodziło z Festiwalu Muzyka Sacromontana z 2013 roku. Natomiast 24 marca zakończył się w Poznaniu 11. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Georga Filipa Telemana, na którym wystąpili młodzi wirtuozi do 16 roku życia z Polski, Węgier, Czech i Singapuru. O podsumowanie konkursu poprosiłam przewodniczącego jury, profesora Michała Grabarczyka. Michał Grabarczyk, Michale, w tym roku jakoś najmocniej zaistnieli na konkursie Telemana Polacy.
Tak, ale ja chciałbym ogólnie o całym konkursie powiedzieć, że co roku się powtarzam i mówię, że poziom wzrasta. Ale w tym roku rzeczywiście siedzący obok mnie juror z Litwy, Jurgis, powiedział tak, no wiesz, Michał, w tej chwili no może trzy osoby grają nie tak, a reszta, no to samo powiedział profesor Tomaszewski z Uniwersytetu der Künste w Berlinie. Także nasza rola jako jurorów była tym trudniejsza. W zasadzie Polacy dominują, tym niemniej i ilościowo, ale jakościowo również. Natomiast też było parę osób grających dobrze z Węgier, z Czech oraz Chinka, która bardzo dobrze się zaprezentowała, choć dowiaduje się, że mieszka w Poznaniu i uczy się tutaj już.
Nie dojechali skrzypkowie z Ukrainy.
Tak, nie dojechali, ale przede wszystkim też nie dojechały dwie panie jurorki, które bardzo cenimy. Tatiana Liberowa z Petersburga, która od początku konkursu Telemana międzynarodowego była w naszych szeregach, zadzwoniła do mnie, że jest chora. Tak samo nie przyjechała pani Pereni, najlepsza pani pedagog w Budapeszcie w Węgrzech. No szkoda, ale liczę na to, że to w przyszłym roku będzie inaczej. Natomiast po raz pierwszy był na moje zaproszenie szef katedry w Krakowie instrumentów smyczkowych Mieczysław Schleser, bardzo wytrawny muzyk, też juror wielu konkursów, przede wszystkim koncertujący solista, ktoś, kto kończył studia Bloomington u Brońskiego i u Gingolda.
Czy widzimy już kandydatów do konkursu wieniawskiego?
Oczywiście tak. Parę osób już tu widzę. Tym bardziej, że niektórzy grają, zwłaszcza konkretna osoba, dziewczynka. Świetnie koncert Fismol wieniawskiego, który rzadko jest wykonywany przez kobiety, a z racji swoich trudności, nie wiem, dozy temperamentu i łamańców technicznych, już widzimy tutaj takie osoby, które z powodzeniem mogą wystąpić na naszym dużym konkursie poznańskim, międzynarodowym.
Pierwszą nagrodę na konkursie imienia Telemana zdobył Robert Łaguniak z Poznania. Otrzymał również wyróżnienie za najlepsze wykonanie Fantazji niemieckiego kompozytora. Druga była Sara Dragan z Legnicy, a trzecie miejsce ex aequo zajęli Wiktoria Białostocka z Krakowa, Chomin Tiffany Tan z Singapuru, ucząca się w Poznaniu, i Antoni Ingilewicz tańcem karzełków Antonia Badziniego w wykonaniu właśnie gdańszczanina, 12-letniego Ingielewicza, ucznia niepublicznej, innowacyjnej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia Instytutu Sztuki, żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Przy fortepianie Marcin Sikorski. Thank you.
Thank you.